12 rozdział drugiej księgi Samuela opowiada o konsekwencjach wielkiego grzechu Dawida. Dawid uświadomił sobie swoją winę dopiero wtedy, gdy wyłożył mu ją prorok Natan. Od początku rozdziału 12 czytamy: Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i wielką liczbę bydła, biedak nie miał nic, prócz jednej małej owieczki, którą nabył. On ją karmił i wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi. Jadła jego chleb i piła z jego kubka. Spała u jego boku i była dla niego jak córka. Raz przyszedł gość do bogacza, lecz jemu żal było brać coś z owiec i własnego bydła, czym mógłby posłużyć podróżnemu, który do niego zawitał. Więc zabrał owieczkę owemu biednemu mężowi i tę przygotował człowiekowi, który przybył do niego. Dawid oburzył się bardzo na tego człowieka i powiedział do Natana: Na życie pana, człowiek, który tego dokonał, jest winien śmierci. Nagrodzi on za owieczkę w czwórnasób, gdyż dopuścił się czynu bez miłosierdzia. Natan oświadczył Dawidowi: Ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla nad Izraelem. Uwolniłem cię z rąk Saula. Dałem ci dom twojego pana, a żony twojego pana na twoje łono. Oddałem ci dom Izraela i Judy. A gdyby i tego było za mało, dodałbym ci jeszcze więcej. Czemu zlekceważyłeś słowo Pana, popełniając to, co złe w jego oczach? Zabiłeś mieczem Chetytę Uriasza, a jego żonę wziąłeś sobie za małżonkę. Zamordowałeś go mieczem Amonitów. Dlatego miecz nie oddali się od domu Twego na wieki, albowiem mnie zlekceważyłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za małżonkę. To mówi Pan: Oto ja wywiodę przeciwko tobie nieszczęście z własnego twego domu. Żony zaś twoje zabiorę sprzed oczu twoich, a oddam je twojemu współzawodnikowi, który będzie obcował z twoimi żonami. Wobec tego słońca uczyniłeś to wprawdzie w ukryciu, jednak ja obwieszczę tę rzecz wobec całego Izraela. Dawid rzekł do Natana: Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odrzekł Dawidowi: Pan odpuszcza ci twój grzech, nie umrzesz. Lecz dlatego, że przez ten czyn odważyłeś się wzgardzić Panem, syn, który ci się urodzi, na pewno umrze. Grzech Dawida był ogromny i konsekwencje tego grzechu Dawid będzie ponosił do końca życia. Dotąd jego życie było pasmem zwycięstw, sukcesów, błogosławieństw. Odtąd Dawid będzie doświadczał wiele bólu, cierpienia, wiele nieszczęść. O tym wszystkim dowiemy się w czasie dalszej lektury drugiej księgi Samuela. Dawid popełnił cudzołóstwo z Batszebą, a potem zaaranżował śmierć jej męża. Był to podwójny, bardzo poważny grzech. Dawid żałował jednak szczerze swojego grzechu i okazał przed Bogiem skruchę. I Bóg mu przebaczył. Ale jednak zapowiedział Pan Dawidowi: Zamordowałeś mieczem Amonitów Uriasza, dlatego miecz nie oddali się od domu twojego na wieki. Odtąd życie Dawida będzie niespokojne. Umrze dziecko poczęte przez Batszebę, potem tragicznie zginą dalsi synowie Dawida, Amnon, Absalom i Adoniasz. Dawid przeżyje wiele burzliwych dni. Będzie musiał uciekać przed własnym synem. Będzie musiał patrzeć na porachunki pomiędzy swoimi dziećmi. Ale Dawid nigdy nie będzie z tego powodu narzekał czy żalił się przed Bogiem. Dawid bowiem wie, że Bóg położył na jego karku swoją twardą rękę i że chłoszcze go rózgą cierpienia z powodu popełnionego przez niego grzechu. Wszystko, czego Dawid pragnął, wyrażają jego słowa z psalmu 42. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. A w psalmie 51 pokutnym znajdujemy wołanie Dawida: Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. W drugiej części 12 rozdziału drugiej księgi Samuela opisany jest proces pokuty, przez jaki przeszedł Dawid po okazaniu skruchy przed Bogiem i jego wysłannikiem, prorokiem Natanem. Czytamy od wiersza 15. Natan udał się potem do swego domu i Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Dostojnicy jego domu, podszedłszy do niego, chcieli podźwignąć go z ziemi. Bronił się jednak, w ogóle z nimi nie jadał. Dawid pościł i błagał Boga, by syn, którego miała mu urodzić Batrzeba, mógł żyć. Dawid pościł i leżał na ziemi. Bóg jednak nie wysłuchał Dawida. W siódmym dniu dziecko zmarło. Słudzy Dawida obawiali się powiadomić go, że dziecko umarło. Twierdzili, jeżeli, gdy dziecko jeszcze żyło, przemawialiśmy do niego, a głosu naszego nie usłuchał, to jak możemy mu powiedzieć, że chłopiec umarł? Może uczynić sobie coś złego. Gdy jednak Dawid zauważył, że słudzy jego rozmawiają szeptem, zrozumiał, że dziecko zmarło. Pytał więc sługi swoje, czy dziecko umarło? Odpowiedzieli, umarło. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swoje ubranie i wszedłszy do domu pańskiego, oddał pokłon Bogu. Powróciwszy do domu, zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. Zachowanie Dawida zdumiało jego sługi. Gdy dziecko żyło, leżał on na ziemi i pościł, a gdy zmarło, wstał, umył się, zmienił ubranie i poprosił o posiłek. Kluczem do zrozumienia zachowania Dawida są słowa: wszedł do domu pańskiego i oddał pokłon Bogu. Dawid stawił się przed Panem, zanim poszedł do swojego pałacu. Wiedział, dlaczego Bóg nie wysłuchał jego modlitw. Oddał Bogu pokłon na znak skruchy i pogodzenia się z Bożą decyzją. Zdumieni słudzy Dawida prosili go, by wytłumaczył im swoje zachowanie. Czytamy dalej. Słudzy na to powiedzieli mu: co ma znaczyć twój sposób postępowania? Gdy dziecko żyło, płakałeś, a gdy zmarło, powstałeś i posiliłeś się. Odrzekł Dawid: dopóki dziecko żyło, pościłem i płakałem, gdyż mówiłem sobie, może Pan nade mną się ulituje i dziecko będzie żyło. Tymczasem umarło. Po cóż więc mam pościć? Czyż zdoła mnie wskrzesić? Ja pójdę do niego, ale ono do mnie nie wróci. Dawid wiedział, że to Bóg zabrał małe dzieciątko i że jest ono u Boga bezpieczne. Powiedział, ono do mnie nie wróci, ale ja pójdę do niego. Dawid wiedział, że kiedyś zobaczy się jeszcze ze swoim synem. Dziecko, które umiera w wieku niemowlęcym, zostaje zabrane przez Boga do nieba. W Ewangelii Mateusza znajdujemy słowa Jezusa: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Słowo aniołowie to w tekście oryginalnym greckim duchy. Wypowiedź Jezusa powinna brzmieć właściwie tak: baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że ich duchy w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego. Biblia mówi więc o małych dzieciach, które umierają tak wcześnie, że nie są jeszcze w stanie samodzielnie, świadomie powierzyć się Bogu, że Bóg je przyjmuje, zabiera je do niebiańskiego domu, do siebie, i że przebywają one już w Bożej obecności, wpatrzone w Boże oblicze. Dawid wiedział o tym i był pewien, że kiedyś zobaczy się jeszcze ze swoim synem. Nie rozpaczał już więcej i pogodził się z Bożą decyzją. Dla człowieka ufającego Bogu śmierć nie jest katastrofą, końcem wszelkich nadziei, ale bramą, za którą otwiera się nowa rzeczywistość – Boże Królestwo. Z drugiej części 12 rozdziału drugiej księgi Samuela dowiadujemy się o narodzinach Salomona, syna Dawida i Batrzeby. Przeczytajmy 24 i 25 werset. Dawid okazywał współczucie dla swej żony Batrzeby. Poszedł do niej i spał z nią. Urodził się jej syn, któremu dała imię Salomon. a Pan umiłował go i posłał o tym wiadomość i za pośrednictwem Natana nazwał go Jedidiasz ze względu na Pana. Jedidiasz znaczy umiłowany przez Pana. Drugie dziecko, które Bóg podarował Dawidowi i Batszebie, zostanie kiedyś królem. Będzie obdarzone mądrością i bogactwem. Salomon odziedziczy tron po Dawidzie. Będzie rządził Izraelem mądrze i w pokoju. Bóg przebaczył Dawidowi i Batszebie ich grzech. Jakże miłosierny jest Pan. Gdy przebacza, zapomina o naszym grzechu, usuwa go z naszego życiorysu. Oczyszcza nas i daje nam nowe szanse, nową przyszłość. W końcowych wierszach 12 rozdziału czytamy o zwycięstwie Izraela w wojnie z Amonitami. Joab staczał walki w amonickim Rabba i zdobył stolicę królestwa. Wysyłając posłów do Dawida, donosił: natarłem na Rabba i zdobyłem już miasto Wód. A teraz zbierz pozostałe wojsko i prowadź dalej walkę przeciw miastu. Podbij je, ażebym nie ja był jego zdobywcą i nie nadano mu mego imienia. Dawid zebrał więc całe wojsko i udał się do Rabba, natarł na miasto i zdobył je. Z głowy Milkoma zdjął koronę, która ważyła talent złota. Miała ona drogocenny kamień, który posłużył za ozdobę głowy Dawida. Zabrał też z miasta niezliczoną ilość łupów. Ludność zaś, która w nim była, uprowadził i przeznaczył do obsługi pił, kilofów i żelaznych siekier oraz kazał jej przejść do wyrobu cegły. W ten sposób postąpił z wszystkimi miastami amonickimi. Potem wrócił Dawid z całym wojskiem do Jerozolimy. Bóg błogosławił wojskom izraelskim dowodzonym przez Dawida. Czy to oznacza, że Dawid nie poniesie już żadnych konsekwencji swojego wielkiego grzechu? Nie. W następnym, 13 rozdziale drugiej księgi Samuela opisane są wydarzenia, które ukazują, jak poważne konsekwencje z powodu upadku Dawida poniesie on sam i jego rodzina. Dawid będzie przeżywał bardzo ciężkie chwile. Nie będzie się jednak żalił przed Bogiem. Świadom, że ponosi konsekwencje swojego grzechu, będzie prosił Boga: zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przeczytajmy początkowe słowa następnego 13 rozdziału drugiej księgi Samuela. Oto, co się potem wydarzyło. Absalom, syn Dawida, miał piękną siostrę, której było na imię Tamar. W niej zakochał się Amnon, również syn Dawida. Absalom i Tamar byli dziećmi Dawida z jednej matki. Natomiast Amnon był także synem Dawida, ale z innej matki. Amnon zakochał się w Tamar. Dręczył się tym Amnon, także zachorował z powodu swej siostry Tamar. Ponieważ była dziewicą, Amnon nie widział możliwości uczynienia jej czegokolwiek. Amnon miał jednak przyjaciela imieniem Jonadab, syna Shimei, brata Dawida. Jonadab był człowiekiem bardzo przebiegłym. Ten zapytał go: co się z tobą dzieje, synu królewski, że tak mizerniejesz z dnia na dzień? Nie chcesz mi tego wyjaśnić? Amnon odpowiedział mu: kocham Tamar, siostrę mojego brata Absaloma. Amnon tak się zadurzył w pięknej Tamar, że stracił apetyt i nie chciał nic jeść. W końcu zwierzył się swojemu przyjacielowi z przyczyny swojego stanu. Tamar była niedostępna dla Amnona, bo mieszkała w pałacu królewskim i była siostrą Absaloma. Przyjaciel Amnona, Jonadab, był bardzo przebiegłym człowiekiem. Podsunął Amnonowi pewien plan. Jonadab powiedział mu: połóż się do łóżka i udaj chorego. Gdy przyjdzie twój ojciec, by cię odwiedzić, powiesz mu: pozwól, by przyszła moja siostra Tamar i podała mi jeść. Niechby przygotowała na moich oczach coś do zjedzenia, tak, żebym to widział. Wtedy przyjąłbym posiłek z jej ręki. Amnon położył się więc i udawał chorego. Kiedy przyszedł król, żeby go odwiedzić, odezwał się Amnon do króla: Niech przyjdzie, proszę, moja siostra Tamar i przyrządzi mi 2 placki w mojej obecności, abym mógł przyjąć posiłek z jej ręki. Dawid posłał więc zawiadomienie do pałacu do Tamar. Pójdź, proszę, do domu twojego brata Amnona i przygotuj mu coś do zjedzenia. Tamar poszła do domu swojego brata Amnona, a on leżał. Wzięła ciasto, zagniotła, zrobiła placki na jego oczach i upiekła je. Wziąwszy patelnię, wypróżniła ją przed nim, ale on wstrzymał się od jedzenia. Amnon powiedział: niech ode mnie wszyscy wyjdą. A gdy wszyscy od niego wyszli, Amnon rzekł do Tamar: przynieś posiłek do sypialni, abym przyjął go z twojej ręki. Tamar wzięła placki, które przygotowała, i zaniosła bratu swojemu Amnonowi do sypialni. Gdy je przed nim położyła, aby jadł, schwycił ją i rzekł: chodź, połóż się ze mną, siostra moja. Odpowiedziała mu: nie, mój bracie, nie gwałć mnie, bo tak się w Izraelu nie postępuje. Zaniechaj tego bezeceństwa. Dokąd się udam z moją zniewagą? A ty stałbyś się jednym z największych przestępców w Izraelu. Porozmawiaj raczej z królem, on ci mnie nie odmówi. On jednak nie posłuchał jej głosu, lecz zadał jej gwałt. Zbezcześcił i obcował z nią. Uczucie Amnona nie było miłością, było tylko pożądaniem. Gdy Amnon zgwałcił Tamar, poczuł do niej nienawiść. Potem Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, czytamy. Nienawiść ta była większa niż miłość, którą ku niej odczuwał. Rzekł do niej Amnon: wstań i odejdź stąd. Odpowiedziała mu: nie czyń mi, wypędzając mnie od siebie, jeszcze większej krzywdy od tej, jaką mi wyrządziłeś. On jednak nie chciał jej posłuchać. Zawołał swego pachołka, który mu usługiwał, i rzekł: wypędź tę ode mnie na ulicę i zamknij za nią drzwi. Była odziana w szatę z rękawami, gdyż tak ubierały się córki królewskie, dziewice. Sługa wyprowadził ją na ulicę i zamknął za nią drzwi. Amnon pohańbił Tamar i wypędził ją. Tak nie postępuje człowiek, który kocha, tylko człowiek, który chce zaspokoić za wszelką cenę swoje żądze. Tamar posypała sobie głowę prochem, rozdarła szatę z rękawami, którą miała na sobie, położyła rękę na głowę i odeszła, głośno się żaląc. Absalom, jej brat, odezwał się do niej: prawda, że Amnon, twój brat, był z tobą? Teraz jednak, moja siostro, uspokój się. To twój brat. Nie bierz do serca tego wypadku. Tamar pozostała, zbolała w domu swojego brata Absaloma. Król Dawid, posłyszawszy o tym wydarzeniu, wpadł w wielki gniew. Nie chciał on jednak uczynić Amnonowi, swemu synowi, nic złego, gdyż go miłował. Był to przecież jego pierworodny. Dawid wpadł w gniew z powodu postępku Amnona, ale nie zrobił właściwie nic, by go ukarać, bo był to jego pierworodny syn. Dawid miał wiele żon. Wiemy, że to nie podobało się Bogu. Liczne żony Dawida urodziły mu wiele dzieci. Dawid z pewnością nie był w stanie poświęcić swoim dzieciom zbyt wiele czasu. Ciążyło na nim, jako na królu, wiele obowiązków. Odpowiedzialność za cały naród. Siłą rzeczy zaniedbywał relacje ze swoimi dziećmi. Ile czasu mógł im poświęcić? Ile czasu mógł poświęcić swoim żonom? Te pytania powinniśmy postawić nie tylko Dawidowi, ale także i sobie. Czytamy w Biblii kolejny raz o człowieku oddanym Bogu, służącym Panu, z wielkim oddaniem, ale zawodzącym w życiu osobistym i rodzinnym. Przypomnijmy sobie, arcykapłan Heli nie potrafił wychować swoich synów. Również Samuel, wielki prorok i sędzia Izraela, zawiódł w tym względzie. Teraz widzimy stosunki rodzinne w królewskiej linii Dawida. Dawid nie był dobrym wzorem dla swoich synów. Jego postępowanie względem kobiet nie było odpowiednim przykładem dla nich. Grzechy Dawida znajdują odzwierciedlenie w życiu jego dzieci. Drodzy przyjaciele, jeśli mamy w naszych domach małe dzieci, nie zapominajmy, że naszą odpowiedzialnością, naszym zadaniem jest wychowywać je, przygotowywać je do życia, i to od wczesnego dzieciństwa aż do dorosłości. Tylko nasz dobry przykład, nie słowa czy gesty, ale przykład życia, który dla naszych dzieci będzie przekonywujący, może je we właściwy sposób ukierunkować i dać im dobre podstawy do budowania własnego, rodzinnego domu, takiego, jakiego pragnie dla nas Bóg. Czy poświęcamy wystarczająco dużo czasu naszym dzieciom? Czy przykład naszego życia, życia na co dzień, to właściwy wzorzec, właściwy model życia chrześcijańskiej rodziny, rodziny należącej do Chrystusa? Powinniśmy szczerze odpowiedzieć sobie na te pytania i, jeśli trzeba, zmienić to, co niewłaściwe. Pamiętajmy, że Bogu zależy nie tyle na naszych działaniach, naszej pracy i służbie, ale przede wszystkim na nas samych. Bóg pragnie, żebyśmy naszym życiem, życiem na co dzień, wskazywali na Chrystusa. Tylko wtedy nasz przykład będzie przekonywujący i dla naszych bliskich, i dla wszystkich ludzi z naszego otoczenia.